Anna Piekutowska, wracamy do audycji W Zasięgu i tak jak obiecywałam, teraz w studiu profesor Magdalena Szafranek, przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, sprawdziłam, komisja została powołana 2 lata temu do tego, żeby zreformować prawo rodzinne. Prawo rodzinne pewnie państwo sobie nie zdają sobie z tego sprawy, ale w Polsce obowiązuje prawo rodzinne, które zostało ustalone w latach 60. ubiegłego wieku. To jest dla mnie ogromne było zaskoczenie, kiedy dowiedziałam się, że ono jest takie stare w sumie i anachroniczne, a przecież jakby relacje rodzinne, relacje między płciami, relacje pomiędzy różnymi członkami rodziny zmieniły nam się kulturowo absolutnie od lat 60. Ubiegłego wieku, ale chciałam się skupić na tych 2 ostatnich latach tego wieku. To znaczy, co się państwu udało zrobić w komisji kodyfikacyjnej i teraz w jakich obszarach potrzebujemy najpilniejszych zmian?
Tak, rzeczywiście to może szokować, natomiast tak chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem to prawo nie jest takie najgorsze w tym sensie, że trudno opracować wyczerpującą kodyfikację, tak? Mhm. Bo jakby kodeks ma spełniać pewne określone warunki. I jeśli chodzi o te ostatnie 2 lata, to ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o takie 3, powiedziałabym, flagowe osiągnięcia, to są na pewno projekty rozwodów pozasądowych, czyli ta sytuacja, w której przewidzieliśmy tę możliwość, że osoby, które nie mają małoletnich dzieci, mają załatwione swoje sprawy majątkowe, mogliby uzyskać rozwód przed urzędnikiem stanu cywilnego.
Sytuacja jest w Sejmie, wrócimy do niej w tej rozmowie.
To jest pierwsza sprawa. Druga to jest propozycja likwidacji orzekania o winie. Pamiętajmy, że mamy taki porządek prawny, że jeden z małżonków może domagać się stwierdzenia winy drugiego małżonka. No i oczywiście często sąd też orzeka rozwód z winy obojga, co wtedy nie jest intratną opcją, bo trzeba pamiętać, że tylko jeżeli jest orzeczony rozwód z winy tego małżonka, z wyniku którego nastąpił rozkład pożycia i rozwód, no to ten drugi małżonek może domagać się alimentów. I my zaproponowaliśmy rozwiązanie takie, jakie już jest powszechne praktycznie w całej Europie Zachodniej, czyli żeby tego orzekania o winie nie było, oczywiście z odpowiednią argumentacją i zabezpieczeniem tej drugiej strony. No i trzecia rzecz, też dla mnie bardzo ważna, to jest kwestia czegoś, co do tej pory było i nazywane jest powszechnie pieczą naprzemienną, opieką naprzemienną. My nazywamy to pieczą współdzieloną, czyli takim modelem opieki nad dzieckiem, kiedy to oboje rodzice sprawują pieczę nad dzieckiem równolegle.
I o wszystkich tych projektach chcę z panią porozmawiać. Mam nadzieję, że zdążymy, ale chciałam zacząć od takiego problemu czy zagadnienia, które podnoszą na przykład organizacje kobiece czy feministyczne. To znaczy, że wskazują one, że jednym z kluczowych, a wciąż takich niezaadresowanych, niezaopiekowanych problemów w prawie rodzinnym jest przemoc, bo praktycznie przemocy domowej w prawie rodzinnym nie ma, jest ona nieobecna, a przecież mamy z nią ogromny problem i ma ona znaczenie, chociażby w takich kwestiach, o których pani powiedziała, to znaczy podział opieki nad dzieckiem lub rozwody po prostu.
Tak. Będziemy się tym zajmować i to już w najbliższym czasie, bo powołany mamy zespół. Komisja też pracuje w ten sposób, to może warto to dodać, bo jest takie potoczne przekonanie, że my spotykamy się raz w miesiącu i nic nie robimy. Mamy w tej chwili w komisji około 20 zespołów. Każdy z tych zespołów roboczych, oprócz członków stałych, czyli członków Komisji Kodyfikacyjnej, ma ekspertów zewnętrznych. To są osoby, które zapraszamy do współpracy. I mamy zespół do spraw przeciwdziałania przemocy, który tą tematyką będzie się zajmował i to już w najbliższym czasie. Ja jestem przewodniczącą tego zespołu, między innymi do współpracy zaprosiłam pana doktora Grzegorza Wronę, no wybitnego eksperta w tym obszarze i będziemy tą tematyką się zajmować. Ja mam takie poczucie, że tutaj jest absolutnie ten temat niezaopiekowany z bardzo prostego i podstawowego powodu, to znaczy, że bardzo często przemoc domowa nie jest widziana przez sądy rodzinne, dlatego że ona, jeżeli chodzi o właściwość spraw, jest cały czas w wydziałach cywilnych. I to jest, powiedziałabym, ten grzech pierworodny polskiego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kompetencje. Moim marzeniem i takim, przypuszczam, że niespełnionym, niemożliwym do spełnienia z wielu powodów, jest utworzenie w Polsce czegoś, co jest, byłoby wzorowane na amerykańskim modelu wymiaru sprawiedliwości, gdzie są sądy do spraw przeciwdziałania przemocy, czy tam sądy do spraw takie interdyscyplinarne sądy do spraw przeciwdziałania przemocy, gdzie sędzia rozpatruje wszystkie sprawy dotyczące danej rodziny. Przypomnijmy, że u nas jest tak, że jeżeli mamy sprawę dotyczącą przemocy domowej, to ona jest w Wydziale Cywilnym.
Sądu o ile domowego. Jest też w sądzie, bo tutaj można by było zrobić całą rozmowę na temat tego, jak bardzo te rzeczy są, te tematy są umarzane, niezgłaszane i tak dalej.
W Wydziale Rodzinnym będzie na przykład sprawa o kontakty albo alimenty, gdzie tam też może ten wątek przemocy się pojawić i on bardzo często będzie się pojawiał. I trzecia rzecz to jest na przykład kwestia znęcania, która będzie w Wydziale Karnym tego samego sądu. I są takie sytuacje, gdzie sędziowie nawet nie wiedzą, że w równoległym wydziale te same osoby toczą sprawę zupełnie w innym obszarze prawa.
Na potwierdzenie pani słów, z jednej z ostatnich audycji gościłam dr Annę Owczarek, która powoływała się na badania dotyczące sposobu ujmowania przemocy w postępowaniach rodzinnych i z jej analizy, z jej badań wynika, że nawet kiedy w sytuacjach, w przypadkach, kiedy znajdują się w aktach wyraźne dowody na przemoc, to nawet 85% przypadków ta przemoc jest kwalifikowana jako konflikt między stronami.
Tak, tak. I tutaj tu przede wszystkim brakuje wiedzy i brakuje kompetencji. Więc to jest też kwestia tego, co robi między innymi Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych. To jest też ogromne wyzwanie dla
Krajowej Szkoły. Czyli edukacja sędziów rodzinnych.
Edukacja sędziów, czym jest przemoc domowa, jak rozpoznawać jej symptomy. Nie przez przypadek, ja ciągle do tego wracam. W latach 70., jak tworzone były sądy rodzinne, to było, jakby był taki postulat, jeden sędzia, jedna rodzina. To miało być wzorowane na prawie francuskim, takiego lekarza rodzinnego, czyli sędzia, który zna sprawy wszystkiej rodziny. Myśmy to zatracili to myślenie, tak? Przez to, że sprawy są dla sędziów losowane. Sędziowie wiele lat temu mówili, ja znam tę rodzinę, już trzecie pokolenie. I to była pewna wartość dodana. Tak samo sędzia, który orzeka w małej społeczności, on zna to środowisko i on wszystko wie. To nie jest kwestia bezstronności, tylko to jest kwestia, że tak powiem, wiedzy, powiedziałabym, operacyjnej. I ta wiedza jest potrzebna. Więc dopóki sprawy przemocowe nie będą w wydziałach rodzinnych, a one siłą rzeczy nie są ze względu na ten podział, że one zostały włożone do właściwości wydziałów cywilnych, to tutaj niestety to będzie niedomagać.
Ale patrzę na projekt tej opieki naprzemiennej, który ma ją wzmacniać i który ma w pewnym sensie robić ją jako taki punkt wyjściowy do rozstania pomiędzy rodzicami. I tam nie ma wyraźnych odniesień do takiej kwestii, że jeśli jest przemoc, no to wtedy ten model opieki naprzemiennej się nie sprawdzi. To jest bardzo poważny zarzut.
Już tłumaczę. No więc właśnie, bo to jest kwestia tego, czy my powiemy wprost, że przemoc, czy my powiemy, tam jest takie sformułowanie, że tak samo jak w artykule 113 z indeksem 3. I nad tym też będziemy to analizować, bo to jest kwestia tego, czy ma być powiedziane literalnie, że przemoc, czy jest powiedziane, że jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, to na przykład do kontaktów nie powinno dochodzić.
No tak jest w konwencji stambulskiej, że nasze prawo powinno odnosić się do tych ograniczenia kontaktów w wypadku przemocy.
Tak. No więc nad tym będziemy pracować, tak? Dla mnie. Ja też bardzo często to widzę, spotykając się z sędziami, z biegłymi, z kuratorami. Mam takie poczucie, że jak ja czytam prawo, to czasami widzę coś innego i dam pani coś innego na przykład niż sędzia, w tym sensie, że inaczej bym inne wnioski z tego wyciągał. I tutaj dam przykład kwestii dotyczącej rozstrzygnięcia co do, prawomocnego rozstrzygnięcia co do losów dziecka. Mówi się o tym, że jak dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej, to jest określony czas, to jest 18 miesięcy, w ciągu których to powinny być podjęte decyzje dotyczące losów dziecka. Tak? I dla pracownika systemu pomocy społecznej, dla pracownika socjalnego, dla asystenta rodziny, jak z nim rozmawiamy, to on powie, te 18 miesięcy jest po to, żeby rozstrzygnąć, czy to dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, bo tam są zasoby, jest chęć pracy nad zmianą, czy to dziecko należy umieścić w pieczy zastępczej, a docelowo najlepiej szukać rodziny, w której to dziecko będzie mogło odbudować swoje więzi i to będzie rodzina docelowa, adopcyjna. Dla sędziego te 18 miesięcy, literalnie, bo to wynika z przepisu, to jest czas na wydanie prawomocnego postanowienia. I mamy w Polsce taką sytuację, że mamy dzieci w pieczy, które przebywają w tej pieczy długoterminowo. Teraz toczą się prace w Ministerstwie Rodziny. My też jako komisja czekamy teraz na ten projekt ostateczny, bo też w tym zakresie współpracujemy tutaj z Departamentem Demografii. I dla sądu jest to, sprawa jest załatwiona w tym sensie, że zostało zdecydowane, co się ma zadziać. Przepraszam, że mówię tak kolokwialnie. To znaczy dziecko zostało umieszczone w pieczy. Z punktu widzenia dobra dziecka, to, że ono zostało umieszczone w tej pieczy, nie załatwia sprawy jego przyszłości. To nie jest docelowe rozwiązanie, którego byśmy oczekiwali. I to jest właśnie to, w jaki sposób będziemy interpretować przepisy.
Poza mną cały czas w studiu profesor Magdalena Szafranek, Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. Rozmawiamy o zmianach w prawie rodzinnym, które nadchodzą, zbliżają się lub są projektowane. Zaczęłyśmy rozmawiać o pomyśle na pieczę współdzieloną, która byłaby takim domyślnym rozwiązaniem przy zachowaniu pewnych warunków przy rozwodzie nad dziećmi i z jednej strony rozumiem argumenty, które stoją za tym pomysłem, a z drugiej widzę tendencję w krajach, które przyjęły takie rozwiązania, że od niej odchodzą, na przykład Australia czy Wielka Brytania.
No ja tutaj chciałam podkreślić, że jako komisja kodyfikacyjna w naszym stanowisku i projekcie, które do niego jest dołączone, my postulowaliśmy, żeby było to jedno z rozwiązań, nie jedyne, i aby przede wszystkim było to docelowe rozwiązanie, jeżeli chodzi już o przeprowadzenie postępowania dowodowego. Czyli
a tutaj jest
na etapie zabezpieczenia
w ostatecznym projekcie.
No, ale pamiętajmy, że komisja może formułować stanowiska i opinie, natomiast jakby docelowo to przepisy, które są dalej postulowane i przekazywane do prac ustawodawcy, no to są przepisy, które proponuje kierownictwo resortu. Więc jakby my tutaj zaproponowaliśmy taką formułę, żeby to już było jedno z tych rozwiązań docelowych, i tam też pojawia się takie zastrzeżenie, że ta pieczę współdzielona może być orzeczona tylko wtedy, kiedy nie sprzeciwia się temu dobro dziecka. Ja wiem, że dla wielu przedstawicieli różnych organizacji, zarówno ze strony mam, jak i ojców, no ten pojawi się taki argument, że jest to zasada niedookreślona, że nie wiadomo, co jest tym dobrem dziecka, że wszyscy się tym zasłaniają.
To jest jedna strona, a druga strona jest taka, że to dobro dziecko powinno być nadrzędnym tematem dla całego prawa rodzinnego.
Tak, dokładnie. I ja mam takie poczucie, że ono niestety, zasada dobra dziecka nie jest przestrzegana. W wielu sprawach takich, które ja też badałam, bo ja jednak przede wszystkim od wielu, wielu lat jestem naukowcem, jestem badaczką, i w sprawach, które badałam, a tą tematyką dobra dziecka zajmuję się od wielu lat, niestety zawsze widziałam, że na przykład integralność rodziny zwycięża wobec dobra dziecka, że zawsze daje się kolejną szansę rodzicom, na przykład w sytuacji ryzyka odebrania dziecka w wyniku przemocy. To już mówię o takich sytuacjach naprawdę procedowanych na przykład na podstawie artykułu 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. To zawsze to rodzice dostawali kolejną szansę, a dziecko było raczej traktowane na takiej zasadzie, no to spróbujmy, może tym razem się uda.
To zmieńmy temat, porozmawiajmy o rozwodach pozasądowych. Teraz w sejmowej komisji jest ten projekt. I co pani sądzi o debacie, która się na temat jego toczy, a która wygląda w ten sposób, że politycy tych bardziej konserwatywnych partii, mam tutaj na myśli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, mówią, że to jest naruszenie najświętszej i najważniejszej jednostki, jaką jest rodzina w Polsce, że to jest dobijanie i tak leżącej demografii, bo będzie można się łatwiej rozwieść, w związku z czym nie będzie dzieci, i że to będzie sprzyjało nadużyciom ze strony na przykład silniejszego małżonka.
To znaczy, ja nie wiem, czy ma sens odnosić się do argumentów światopoglądowych i takich, które dla mnie...
Ale są konstytucyjne, to znaczy tak, mamy w konstytucji nadrzędność małżeństwa jako tutaj specjalnie chronioną jednostkę, pieczę nad małżeństwem, i takie rozwody pozasądowe według niektórych, no też osób zajmujących się prawem,
prawda.
Są niekonstytucyjne.
Ja staram się na to patrzeć w ten sposób, jeżeli daliśmy dorosłym ludziom, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych, możliwość zawarcia związku małżeńskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego, to nie widzę przeszkód, żeby taką możliwość również w zakresie rozwiązania tego węzła małżeńskiego uzyskali przed tym samym urzędnikiem. Przypominam, że ta opcja rozwodu pozasądowego to nie jest konieczność. Nie każdy musi się rozwodzić w Urzędzie Stanu Cywilnego.
I nie każdy będzie mógł.
I nie każdy będzie mógł, bo to jest tylko opcja przewidziana w bardzo wąskich przypadkach, w sytuacji, kiedy nie ma małoletnich dzieci i kiedy sprawy majątkowe małżonków są już załatwione, więc tak naprawdę w dużej mierze będzie to formalność. I wyobrażam sobie, że dla wielu ludzi, którzy już, gdzie to małżeństwo i ten związek związek już dawno pozostaje fikcją, to nawet stanięcie twarzą w twarz na sali sądowej, nawet przez te 15 minut, będzie ogromnym obciążeniem. Dlaczego ludziom tego nie ułatwić, tak? Dlaczego nie mogą tego zrobić w taki sposób, który pozwoli im tych nerwów dalej nie szargać, bo zawsze sprawa rozwodowa, nawet przebiegająca w przyjaznej atmosferze, o ile tak możemy sobie to wyobrazić, jest ogromnym przeżyciem. Porównywana jest do straty najbliższej osoby, jeżeli chodzi o takie kategorie przeżyć emocjonalnych. Więc ja patrzę na to w ten sposób. I jakby dla mnie cały czas argumentem jest to, nikt nikomu nie każe ani się rozwodzić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak samo jak na razie jeszcze nikt nikomu nie każe zawierać związków małżeńskich. No to jest kwestia naszej wolności, naszych praw. I wyobrażam sobie, że tutaj każdy może zgodnie z własnym sumieniem rozstrzygnąć, co w tym zakresie chciałby zrobić. Także ja bym tu była daleko od tego, żeby wciągać się tutaj w takie spory światopoglądowe. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to jest i będzie. Natomiast moim zadaniem i naszym zadaniem jako komisji jest zaproponowanie rozwiązań, które będą dobre dla obywateli. One mają chronić rodzinę, ale mają być też dobrym prawem.
Mam też na myśli to, że sądząc po tym, jak się teraz zachowują reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, można wnioskować, że pan prezydent po prostu tej ustawy nie podpisze, nawet jeśli ona wyjdzie z Sejmu.
Ja nie wiem, co zrobi pan prezydent i nie mnie to oceniać. I jeszcze chciałam się odnieść do tego argumentu demograficznego. Ja naprawdę uważam, bo popatrzmy sobie też na to, co dzieje się, na taką ogólną tendencję światową, tak? Na ten spadek dzietności, brak zastępowalności pokoleń. I to nie jest tak naprawdę, że jeżeli my zakażemy rozwodów albo ułatwimy rozwody, to co spowoduje, że nagle będzie nam się więcej dzieci rodziło. To jest kwestia bezpieczeństwa socjalnego, które kreuje państwo. To jest kwestia warunków na rynku pracy. To jest w ogóle kwestia też zmiany tego, czym zaczęłyśmy dzisiaj naszą rozmowę przy pierwszym wejściu na antenę. Zmienia się model rodziny. Ta rodzina nie jest taka sama jak 20 lat temu. Ja to wielokrotnie słyszałam w moich badaniach, jak robiłam badania dotyczące różnych spraw dotyczących rodziny, gdzie moi rozmówcy mówili, sędziowie na przykład, że to nie jest ta sama rodzina, o której się mówiło 20-30 lat temu. Model rodziny się zmienił. No to jest socjologia rodziny w samym, że tak powiem, jądrze sprawy.
Ale nie ma pani poczucia, że zarówno ta domyślna piecza zastępcza, piecza współdzielona, przepraszam bardzo, jak i rozwody administracyjne, to są takie pomysły dla wybrańców, to znaczy dla osób, które są na tyle dogadane ze sobą, rozstają się w tak kulturalnych warunkach, są tak skłonne do współpracy, że tak czy inaczej by się dogadały, czy nie pilniejszą kwestią jest zajęcie się i wsparcie tych, no, gorszych przypadków, bym powiedziała, problematycznych, gdzie dziecko staje się takim zakładnikiem konfliktu rodzinnego, kiedy jest zagrożone dobro dziecka, kiedy jest właśnie ta przemoc. No i jak tutaj ma Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego na to odpowiedzieć.
Tak, to znaczy my teraz, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś tutaj na najbliższym horyzoncie widzę, no dzisiaj mamy spotkanie zespołu do spraw władzy rodzicielskiej i będziemy zajmować się kwestią władzy rodzicielskiej. Na pewno będziemy analizować kwestię tego, ja już nie chciałabym mówić o kwestii nazewnictwa, bo czy to się będzie nazywało władza, czy piecza, czy odpowiedzialność rodzicielska, to jest rzeczą wtórną, ale to jest kwestia na pewno tego, o czym od dawna się mówi. Trzeba pamiętać o tym w Polsce, że rodzice mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, a nadal mają prawo do kontaktu z dzieckiem. Więc na pewno jest to taka, która dla wielu osób tak potocznie myślących o tych uprawnieniach jest niezrozumiałe, że jak to jest możliwe, że rodzic nie ma władzy, a ma prawo do kontaktów. Co więcej, jest powiedziane, że to jest nie tylko prawo, ale też obowiązek rodzica. Więc jakby, no, będziemy na pewno nad tym się pochylać. Będziemy się też pochylać nad kwestią nadużywania władzy rodzicielskiej w takich współczesnym tego słowa znaczeniu, na przykład sharentingu, tak? Czyli jakby wykorzystywania przez rodziców wizerunku dziecka, nadużywania wizerunku dziecka, co jest też zagrożeniem. No i tu znowu nawiązujemy do kwestii cyberbezpieczeństwa dziecka. Kolejny zespół komisji, który pracuje, który ma zająć się kwestią cyberbezpieczeństwa, chociażby kwestią tego, w jakim wieku dzieci powinny mieć dostęp do narzędzi internetowych, bo tutaj badania pokazują, że ta sprawa jest zatrważająca. Przemoc przenosi się ze świata offline również do świata online i ta skala przemocy wobec dzieci, w ogóle wobec ludzi, wobec siebie, no nie trzeba daleko szukać. Kilka dni temu mieliśmy dokładnie taką sytuację w mediach. Więc jakby, no to są takie tematy, którymi my też się chcemy zajmować, więc na pewno cyberbezpieczeństwo dzieci, na pewno kwestia ochrony wizerunku dzieci, nadużywania władzy rodzicielskiej i w ogóle władzy rodzicielskiej, alimentów, bo to jest kolejny zespół, pieczy zastępczej, no bardzo dużo takich obszarów.
A orzekanie o winie przy rozwodzie, bo tym się też komisja zajmowała. Czy państwo chcą ograniczenia albo zniesienia w ogóle orzekania winy przy rozwodzie?
Tak, w naszym projekcie zaproponowaliśmy zniesienie orzekania o winie, tak jak jest to w wielu krajach Europy Zachodniej. Uważamy, że orzekanie o winie jest tak naprawdę elementem, który wykorzystywany jest w takiej batalii rozwodowej, tak podobnie jak wnioskowanie o wyższe alimenty albo wnioskowanie o opiekę naprzemienną.
Da się to zrobić bez ochrony słabszej strony?
No, ochrona słabsza będzie nadal chroniona poprzez alimenty. To w projekcie jest przewidziane i ja zakładam, że to się może udać. To znaczy, my ciągle pokutujemy w takim myśleniu, że ta jedna strona myśli sobie, ja teraz ci pokażę i ci udowodnię, że to wszystko przez ciebie. Ale to chyba nie powinno o to chodzić, bo w sytuacji też, kiedy my mamy małoletnie dzieci, to jednak przede wszystkim te strony powinny skupić się na tym, żeby chronić dzieci przed konfliktem, no albo już przemocą, jeżeli do tej przemocy dochodzi, bardzo często do przemocy psychicznej w pierwszej kolejności. A tak naprawdę nie, że tak powiem, rozkładać tego, kto się do tego przyczynił, na czynniki pierwsze. Przede wszystkim chrońmy dzieci.
Czy takie całkowite zniesienie orzekania o winie to jest pomysł, który może się wydawać kontrowersyjny, bo kiedy słyszymy w takiej przestrzeni publicznej o rozstaniach, o rozwodach, to zazwyczaj jednak myślimy o jakimś konflikcie i o jakiejś sytuacji, która no rzeczywiście wymaga czy generuje poczucie winy, poczucie odpowiedzialności, czy potrzebę jakiegoś zadośćuczynienia za istniałą sytuację.
No właśnie to jest pytanie, czy to można rozstrzygnąć na poziomie sprawiedliwego podziału majątku i alimentów, czy to musi być napisane, że to jest... Zresztą ja teraz w tej chwili statystyk nie mam w głowie, przyznaję, ale takich spraw, gdzie jest wyłączna wina jednego z małżonka, to nie jest dużo spraw, tak? Zwykle w sytuacji to się odbywa w ten sposób, że jeżeli jedna strona dochodzi rozwodu z winy jednej strony, wtedy ta druga wnosi odpowiedź na pozew i tam domaga się również orzeczenia o winie i bardzo często sąd znajduje przesłanki do stwierdzenia winy obu stron. I co to daje, tak? Czy rzeczywiście wyjście z tej sali sądowej z takim poczuciem oboje się przyczyniliśmy do rozpadu tego małżeństwa, czy to jest zwycięstwo, czy zwycięstwo pyrrusowe?
To z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę profesor Magdalenie Szafranek, przewodniczącej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości i z Uniwersytetu Warszawskiego.